Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny, cotygodniowy, copiątkowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jeśli Państwo dla swojej rodziny, znajomych albo przypadkowych osób, nawet z innych krajów, na przykład z Czech, chcą udostępnić nasz podcast, to jest taka możliwość na Tok FM łamane przez Babel i tam Państwo znajdą wszystkie odcinki i zapraszamy bardzo mocno do dzielenia się, odsłuchiwania, bo tego dobra jest naprawdę tak wiele i jest ono tak interesujące w naszym zdaniem, że warto, naprawdę warto sięgnąć w głębiny dziejów i tam zobaczyć, ile w nas jest, prawda, w naszej historii różnych etnosów różnorakich, które się tu pojawiały. Zresztą ostatnio coraz bardziej egzotyczne, no, przyznaję Adam, że te biegające po naszym kraju różne etnosy mogą niektórych ludzi zadziwić, prawda? Chyba w tym odcinku w ogóle jeszcze bardziej zadziwią, wydaje mi się, jakich tu gości mieliśmy.
No, ja nie wiem, czy aż tak bardzo, bo przecież wychowaliśmy się na Asterixie, Obelixie, a właśnie o nich dzisiaj opowiemy, czyli Celtowie na ziemiach polskich. Pokażemy wam dzisiaj, że no generalnie ten wpływ jest duży, długoterminowy i nawet można powiedzieć, że do dzisiaj go można odczuć, zauważyć.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Więc zacznijmy od samych Celtów, tak? Etymologia tego słowa, prawda, Keltoi, no jest niejasna. Mamy takie wytłumaczenia kiel, czyli ukrywać się. W staroirlandzki było keilid, kiel. Było też słowo takie, prawda, które oznaczało grzać, podgrzewać, tak? Pobudzać też, tak samo. Więc jest jedna opcja, że to raczej jest słowo z języków celtyckich. Jest to jedna z grup języków indoeuropejskich, a druga wersja z języków generalnie praindoeuropejskich, indoeuropejskich. No i jest trzecie pytanie, czy to jest ich własny etnonim, czy to jest tak zwany egzonim, czyli ktoś, że ktoś inny nadał. I tu się mówi o Grekach, tak?
O, jak znowu Grecy.
Tak, no Grecy ich generalnie wprowadzili na karty historii, jak wam już opowiadaliśmy, no oprócz Rzymian, Greków, Scytów, a z nimi od razu wyrzucimy Sarmatów, czyli tych irańskie ludy, no to Celtowie to są ci, prawda, wielkiego formatu, starożytni gracze, którzy mieli olbrzymi wpływ na Europę. No i między innymi stąd, że wysocy, że słowo greckie na wysokich, że mówiono po prostu Celtowie znaczy wysocy. Byśmy powiedzieli dzisiaj koszykarz.
Albo producenci bardzo fajnych butów na obcasach.
Tak, wysokich. Albo ci, co skaczą o tyczce. Mhm. Tak, oni są chyba wysocy zawsze. Tak?
Ale bardziej mi się podoba, nie? To z podgrzewaczami jednak.
Tak, podgrzewacze. Ale podgrzewacze. Tu z podgrzewaniem, jak zobaczycie, to dla mnie to jest ciekawe, bo to się może wiązać z czymś, z czym byli bardzo dobrzy i co będzie też u nas na naszych ziemiach. Metalurgia. Pamiętacie Panoramixa Druida, ale oprócz Panoramixa Druida, czyli kapłana, no to naprawdę olbrzymim szacunkiem darzono kowali i ludzi zajmujących się właśnie produkcją żelaza. Gdzie jest ta ich praojczyzna, byśmy powiedzieli Celtyka w Europie? No to mówi się o generalnie wschodniej Francji, Burgundia, Szampania, Niemcy, typu te landy jak Nadrenia, Hesja, Bawaria i następnie Austria, Czechy. To jest ten twardy rdzeń i stamtąd ruszyli. I no jak się rozkręcili, no to spotkacie ich w Hiszpanii, Włochy, oczywiście Irlandia, Brytania, też tereny Polski, jak zobaczycie, ale też Bałkany i przez Bałkany do Turcji, do Azji Mniejszej. I w efekcie mamy też z nimi bardzo związane słowo Galia, Galus, Galowie, to nasi Asterix i Obelix. Znowu protoceltyckie galno, siła, staroirlandzki gal, wściekłość, tak, zdecydowanie, walijski galu, potęga, tak, czyli coś związanego z mocą najprawdopodobniej. No i mamy coś takiego, że zobaczycie w Europie bardzo dużo toponimów, czyli miejsc, gdzie, i też w Polsce, które mają korzenie celtyckie. Na przykład dynastia Bourbonów, to co potem im ścinano głowę, przypominam, Ludwik XVI, Bourbon, No to od rodu celtyckiego Barbiów pochodzenie, tak? Bohemia, jak jesteśmy przy Czechach, bohemistyka, plemię celtyckie. Bawaria, nazwa pochodzi, jest tak naprawdę przemienioną nazwą Bohemii i jest też nazwą celtycką. Jak Szwajcaria gra w piłkę, to mówi się, że gra kto?
Helweci.
Helweci, dokładnie. Francuzi Galowie, którzy do dzisiaj mają nieprzypadkiem na swoich koszulkach różne reprezentacje koguta, tak, który był bardzo ważny, odgrywał rolę w kulturze Galów. No ale mamy oczywiście też nazwę Brytania i tutaj mówimy o tatuażach. Brytyjczycy by byli dumni. Przecież od wieków się tatuujemy, bo taka jest etymologia. Mamy Bretanię we Francji, bo, ale to jest, pamiętajcie, to są, język jest bretoński, zbliżony do walijskiego, ale to jest właśnie ludność, która przyszła z wyspy, z Brytanii do Bretanii. Hiszpania, Galicja, Galicia. To samo. Belgia, nazwa od, potem powstała, tak, od starożytnego plemienia celtyckiego. Szkocja, Irlandia, to wszystko są nazwy, które znamy z Europy, bo gdzie jeszcze spotkamy dzisiaj języki celtyckie? No właśnie Gaelic, czyli szkocki Gaelic, irlandzki Gaelic, oczywiście Kymru, czyli nazwa własna Walijczyków, bo Walijczycy, to tak samo pamiętacie, jak kiedyś mieliśmy taki podcast, że opowiadaliśmy wam o Wołochach, Wlachach inaczej, na Bałkanach, o Włochach, że to jest identyczna etymologia jak Walonowie na ludy romańskie w Belgii i jak właśnie na Celtów Welsh, Walijczycy, tak? Tak generalnie ludy germańskie nazywały swoich romańskich i celtyckich sąsiadów. No i dochodzimy oczywiście do to, co chyba najbardziej lubię, no to pamiętajcie, jak jesteście w Stambule, dzielnica Galata, tam wieża słynna genueńska, nazwa pochodzi oczywiście od Galów, bo przeszli przez Cieśninę, osiedlili się też w Anatolii i stąd klub Galatasaray, czyli Pałac Galów. Więc jak widzicie, naprawdę w całej Europie, a nawet w Azji ich spotkamy i Polacy nie gęsi swoich Celtów mają. Tutaj szczególnie doceniamy panią Janinę Rosen-Przeworską, która bardzo dużo badała, a z młodszych naukowców jest taki projekt Celtowie w Polsce, tu pan doktor Przemysław Dulęba, tak? I na nich będziemy się powoływać. Więc gdzie tych Celtów u nas spotkamy? No około 400 roku przed naszą erą, wtedy jest ta wielka ich ekspansja z tej Celtyki. No i u nas to jest głównie południe i chodziło o to, żeby kontrolować szlak bursztynowy, na którym można było się naprawdę nieźle dorobić. Pamiętajcie, że jak są wykopaliska w Polsce, to na przykład odkrywano, że w jednym miejscu w magazynie skład 1,5 tony bursztynu. No to...
Niezła kasa.
Niezła kasa, misiu, tak? I to jest tak, czyli spotkamy ich na Śląsku Dolnym, tak? I osady, i groby. Bardzo intensywnie Górny Śląsk przez nich zasiedlony. I oczywiście wybitny walor komunikacyjny tego regionu, bo potem Brama Morawska i właśnie dalej do Europy Środkowej. Spotkamy ich też w Małopolsce, w zachodniej, środkowej, też we wschodniej, wzdłuż Sanu i też do Kujaw. No i oczywiście można powiedzieć, że takie granica zwartego osadnictwa celtyckiego w Polsce to właśnie mniej więcej do linii Wisły i Sanu, najdalej na północ Kujawy. No i co to oznacza? Że tutaj, jak widzicie, no znowu mamy to, opowiadaliśmy wam o Scytach, o Sarmatach, idących ze wschodu. Ci idą z zachodu i jak zobaczycie, oni oczywiście czasami między sobą walczą, ale też bardzo często się mieszają, współżyją, koegzystencja, metysaż. No i mamy oczywiście też enklawy celtyckie, na przykład w zachodniej Małopolsce, gdzie to są takie rubieże celtyckie i tutaj mamy koegzystencję za to z Germanami. Podobne zjawisko w Bawarii, tak? Właśnie Tyniec, którego nazwa jest celtycka, naprawdę? Jak zaraz opowiemy, i gdzie właśnie mamy też pierwszy klasztor benedyktynów, pewnie nie przypadkiem, bo świątynia jest miejscem, gdzie mamy taką właśnie mieszankę. I teraz tak, no jak Galicja hiszpańska, to powiemy Polacy nie gęsi i Ukraińcy tym bardziej swoją Galicję mają, bo jest teoria etymologii, czyli pochodzenia nazwy Halicz, skąd mamy, prawda, Haliczyna, czyli Galicja od Halicza, że właśnie od Hal, czyli sól, po celtycku, inna jest, że grecka nawet, tak? Ale mamy ten motyw z solą, czyli druga rzecz, oprócz żelaza, metalurgii, sól, tak? Wydobycie soli, stąd na przykład pewnie Wieliczka, Bochnia i tak dalej, tak? Ich obecność. Gdzie jeszcze nazwy celtyckie? San, Shannon, rzeka, to znaczy rzeka. Shannon w Irlandii rzeka, tak? Kalisz, Kalisja. Tu jest spór cały, czy dzisiejszy Kalisz, to, bo mamy Kalisję, że to najstarsze u Ptolomeusza miasto, na pewno miasto najstarsze na ziemiach dzisiejszej Polski w źródłach, ale czy to jest ten Kalisz, tutaj się historycy spierają. Natomiast celtyckie słowo prawdopodobnie cal, czyli kal pewnie, tak? Strumień, przeprawa, tak? Przez rzekę, przez Prosnę. Od Ślęzy mamy oczywiście prawdopodobnie Śląsk, no więc kult solarny był na pewno na Ślę, na tej górze Ślę, zię, tak, jak? Tak,
trudno dobrze powiedzieć, mówię. Nigdy nie mówię z żadnym Celtem, już tutaj tak. Na ten temat nie rozmawialiśmy.
Ale generalnie suli, słońce, gelik, suil w irlandzkim. Tak, czyli słońce, czyli stąd macie też nasi white power przyjaciele, w cudzysłowie oczywiście, nasi stąd macie krzyż celtycki, który ma krzyż i ma tą obramówkę, która jest słońcem. Tutaj jak widzicie, pogańskie tradycje przechodzą do chrześcijaństwa. I stąd Śląsk, czyli od Sulis, Silesia i Śląsk. Więc jedno z etymologii, prawda, bardzo ciekawych. Tyniec, tak, jedna opcja jest, że z Dunen, czyli miasto. Macie, poszukajcie sobie na mapie w Szkocji, w Irlandii, jak mają Dunn, ale na przykład pani Rosen Przeworska, że raczej celtyckie ty, czyli dom. Czyli albo dom, albo miasto, tak? Stąd mamy Tyniec, tak? I druga, co właśnie pani Janina Rosen Przeworska, że według niej należy szukać pochodzenia słowa Lech. Imienia Lech u właśnie Celtów, macie Lech, Lech, Leg, Leg w najprzeróżniejszych staroceltyckich eposach, też toponimia, czyli nazwy w Irlandii, Walii, Szkocji, Brytanii, tak? Płaski kamień, ale także bohater staroceltyckim.
To jest zbyt poważna sprawa, żeby tak nad tym
przemknąć. Lech to Celt.
Czyli syn Asteriksa. Celt, Czech i Rus.
Tak, to Bochem, Rus i Lech. I pamiętajcie, że w celtyckim macie motywy w mitologii, trzech braci wędrują się, gdzieś osiedlają. Pamiętajcie, że to jest tak, trochę odwołując się do Mircea Eliade, wielkiego rumuńskiego religioznawcy, który potem był związany z Francją, a w dzieciństwie i w młodości fascynował, był faszystą, no takie, tak, takie losy, prawda, rumuńskim faszystą, no to no pamiętajcie, że często mamy motywy wspólne, że u ludzi po prostu, jesteśmy ludźmi, nie zapominajmy o tym i pewne nasze wierzenia są nawet, możecie szukać podobieństw w pewnych motywach, no nie wiem, jak macie Azteków i spójrzcie sobie na flagę Meksyku, Mexica, tak, i założenie stolicy przez Azteków i tak dalej, gdzie macie tego orła, tak, motyw. No ale okej, no więc jest to jedna teoria, no poważnej pani profesor, tak. Długosz opisuje Głopło jako Blandio. No i znowu, idziemy do Irlandii. Balandina, Balinderi, Blaengwarg, Blaenbleng w Szkocji, tak. Więc znowu źródłosłów według pani Janiny Rosen Przeworskiej, źródłosłów, przepraszam, tak. Jest, jaki jest celtycki.
Ale to się wszystko zgadza, dlatego że...
Wszystko się zgadza.
Jeśli
Pawle,
rzeczywiście
jak się
tam
w coś
Gopło,
bardzo wierzy.
Gopło ma nazwę celtycką, to wśród początki państwa
Blandio.
Polskiego, ale tam był taki, w okolicy się kręcił Piast Kołodziej, ale Kołodziej to bardzo blisko do takiego właśnie Celta, który tam umie z metalu zrobić.
Brawo,
rzeczy,
właśnie chciałem pociągnąć ten wątek, że mamy...
Celtowie. Właśnie. Czyli ten
Kowala
Piasto,
prawdziwego.
Założyciel dynastii piastowskiej, gdzieś
tak.
Tam prapiast był.
Nie, no to tutaj
Celtem.
Się nie rozkręcajmy. Natomiast na pewno szkoda. Mamy pewne pozostałości i kolejny motyw Kraków. I tutaj kopce, tak? I tutaj oczywiście macie ten motyw ze smokiem. Proszę spojrzeć na flagę Walii, ale opowiadaliśmy wam, tam się spotykają też z Irańczykami, ze Scytami, tak? Z Sarmatami.
W Krakowie?
Krakowie. Więc w efekcie, no przecież opowiadajcie wam, Chotyniec koło Przemyśla, no rzut beretem, no. Więc generalnie ten motyw smoka, który jest celtycki, on może być też, tak jak wam opowiadaliśmy, jest teoria, że został zapożyczony od właśnie Irańczyków, takie potwory. Ale o co chodzi? Macie te dwa kopce, prawda, Krakusa i Wandy, no i są teorie, że bardziej ludy stepowe, ale bardziej druga, że Celtowie. I te dwa główne święta, prawda, Beltane, 1 maja i Samhain, 1 listopada, one wyznaczały taki, no, coroczny cykl rolniczy i jak spojrzymy na szerokość geograficzną Krakowa, to w dniu 1 maja tam słońce wschodzi o określonej godzinie i podobnie możemy zaobserwować w innych kurhanach w Małopolsce, że jest bardzo duża korelacja między tą, wiesz, tą szerokością, godziną i tak dalej 1 maja, tak? No i tutaj oddajmy głos doktorowi Dulębie, tak, że mamy olbrzymie nagromadzenie zabytków żelaznych na Śląsku celtyckich z tego okresu, no to co pokazuje, że metalurgia była bardzo zaawansowana. I według niego szczególnie ciekawe są długie obosieczne miecze wykonane techniką kompaktową, no, które myślałem, były stosowane nie, no tak. aż do średniowiecza, ta technika. I dalej, co znajdziemy? Tu, zobaczcie, całe nasze know-how, to co mamy, mieliśmy w domu, nożyce, siekiery, ciosła, pilniki, młotki, kleszcze kowalskie, w podobnej formie jak te, które znajdują obecnie podczas wykopalisk właśnie archeologowie pozostawione po Celtach, były używane aż do końca epoki przedindustrialnej, czyli do przełomu XVIII-XIX wieku i do dzisiaj są w rzemioślach artystycznych.
Czyli te ogłoszenia wtedy w prasie były takie, sprzedam nożyczki, w nawiasie, dobre celtyckie.
Dobre celtyckie, stare, ale jare. Przypomnijmy, czyli od mniej więcej kiedy ich mamy u siebie? To nie jest wcale długo, mniej więcej od 400 roku przed naszą erą do tak około 100 przed naszą erą, tak? Kilkaset lat są, ale pozostawiają olbrzymi ślad i w następnym podcaście opowiemy wam, jak będą to kontynuować ludy germańskie, które będą pod bardzo silnym wpływem Celtów. No i mamy też upowszechnienie się koła garncarskiego i dzięki temu naczynia ceramiczne można wykonać staranniej, są lepsze, tak? Oczywiście mówiliśmy wam, że tą ceramikę widzimy, że Scytowie też nam przynoszą od Greków, ale na dużą skalę jest upowszechnienie przez Celtów. I oczywiście jest domieszka grafitu, dzięki temu są bardziej odporne na działania ognia, to też mamy od Celtów. I innowacje, które wprowadzili, no w Europie to jest mnóstwo. Pierwsi ci podkuwają konie, no jak są super kowalami, tak? Upowszechniają siodło. Pierwsze kolczugi tworzą, tak? Pierwsze monety mamy na ziemiach naszych. Ich produkcji oraz w wyniku handlu, tak? Bo handel solą, handel bursztynem i w efekcie znajdują, możecie znaleźć, nagle były znajdywane jakieś pieniądze greckie, nawet pieniądze pochodzące z Azji mniejszej, tak? Które trafiają poprzez Celtów, bo oni są wojownikami. Pokażemy wam na koniec, że lubią sobie obciąć czasami głowę i prawdziwy mężczyzna powinien mieć przy pasie kilka ludzkich głów. Ale oprócz tego no, są też znakomitymi rzemieślnikami i handlowcami. I można powiedzieć protoprzemysłowcami na ziemiach Polski. Kojarzycie Zagłębie Staropolskie, najstarsze w Polsce, bardzo duża rola w I Rzeczpospolitej, to jest to nasze najstarsze zagłębie przemysłowe, to jest między innymi świętokrzyskie, łódzkie, tak, trochę tego śląskiego, tam właśnie Dąbrowskie i tak dalej, Dąbrowskie Zagłębie, no to słuchajcie, no, olbrzymia rola Celtów w rozwoju, na przykład tam w okolicy Gór Świętokrzyskich, no to macie, no, wydobycie z tego surowca, szukają tego żelaza i kopią nawet na 40 metrów. I potem piece, tych pieców było kilkadziesiąt tysięcy.
Dymarki tak zwane.
Tak, dokładnie.
Można jechać obejrzeć.
Tak, jest muzeum i tak dalej, zapraszamy. I potem się produkuje siekiery, sierpy, noże i te wszystkie, i to, co każdy prawdziwy mężczyzna powinien mieć w domu, tutaj się oczywiście troszeczkę nabijamy, bo ja mam dwie lewe ręce, że prawdziwy mężczyzna powinien mieć kleszcze kowalskie w domu. Tak? No więc i potem te produkty od nas eksportujemy, czyli Polska po prostu celtycką przemysłową, celtycki tygrys, przemysłową potęgą starożytności, tak? No i w efekcie kult pogański na Łysicy. Według pani Janiny Rozen-Przeworskiej trzeba to łączyć właśnie i mamy tam te informacje, że są na Łyśćcu te czczone 1 maja trzy bóstwa, bałwany Boda, Łada i Leli. Tak? I to często taki motyw jest właśnie u Celtów tych trzech bóstw. 1 maja bardzo ważny, mówiliśmy w kalendarzu. Mamy opowieść tak zwaną czeską, która mówi o tym, o pani, która zamieszkała w zamku na Łysej Górze i po swym zwycięstwie nad Aleksandrem Wielkim. To normalne, każdy prawie pokonał Aleksandra Wielkiego, przecież to był taki łatwy przeciwnik, szczególnie spod Łysej Góry. Kazała się czcić jako Diana. Zamek został strzaskany przez piorun, no i tu jest cała oczywiście legenda związana z nią, te białe, czarne damy. I według znowu profesor Janiny Rozen-Przeworskiej to jest motyw z mitologii celtyckiej. Tak samo Noc Świętojańska, Sobótka, kult słońca, tak, też jest z tym związane, analogiczne do, prawda, irlandzkiego Beltane. To, czyli macie różne takie motywy, że trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że ta nasza kultura ludowa, ona nie jest znikąd, tak? Tylko często możemy znaleźć jakieś motywy Scytów, Sarmatów, Gotów, Wandali i Celtów, bo przecież to nie jest tak, że ci ludzie, którzy mieszkali na naszych ziemiach, po prostu pstryk, nie ma ich.
Szkoda, że pisać nie umieli, a jeśli umieli, to nie wiedzieli, jak to przekazać. To naprawdę no przeczytałbym tak. Taki pamiętnik Celta.
Pamiętnik prawdziwego Celta. Asterix, polski Asterix, no, tak. No więc słuchajcie, w Inowrocławiu jest też taki motyw w nawiązaniu do tego, co wam mówiłem, tradycja łowców głów. Prawda, Papuas, agencja headhunterska, łowcy głów. Więc mamy coś takiego, że słuchajcie, jest kościółek w Inowrocławiu i tam są takie jakby trzy ścięte głowy wmurowane w portal i stylem nawiązują do podobnych płaskorzeźb celtyckich. I według pani Janiny, no generalnie tu mamy ten motyw popularny wśród Celtów, tych ścinania głów. No i Małopolska... W efekcie, co jest ciekawe, no, że to jest to pogranicze Celtów ze Scytami, Sarmatami, a jak wam mówiliśmy, no to przenikanie się między nimi miało olbrzymią rolę dla historii Europy i z tego powinniśmy być dumni, ale to nie jest tak, że to był jakaś uskok cywilizacyjny, tak, przepaść, nie, zupełnie nie, oni się przenikali i macie taki lud, na przykład starożytny, nazywano ich Bastarnowie, albo też Peucyni, najprawdopodobniej lud celtycki i który właśnie, gdzie ich spotkamy? No oni dzisiaj się zakłada, że ruszyli z Jutlandii, czyli dzisiejsza Dania, bo tam też doszli Celtowie, tak? I potem południowy wschód, Kujawy, Mazowsze, Podlasie i takaż Mołdawia, Dniestr i Ukraina tam nad Dniestrem, te stepy i oni zaczęli być, jak wam mówiliśmy o nomadyzacji ludów germańskich, to jest, można powiedzieć, wcześniejszy proces z tym najprawdopodobniej ludem celtyckim. Inni twierdzą, że germański, ale oni się mogli mieszać, tak? To proszę o tym pamiętać. Słuchajcie, nie przywiązujmy się tak do tego, że krzyczymy, jesteśmy Celtami. No nie, no to tak jak, patrzcie, Francuzi. Język romański, na pewno jest dziedzictwo galijskie, czytaj celtyckie, a sama nazwa własna, no przecież Frankowie, stąd Francja, germańska nazwa. Też myślcie o sobie w ten sposób, że jesteśmy połączeniem różnych etnosów i tutaj naprawdę jest bardzo ciekawe to, że ci Bastarnowie walczyli z Rzymianami, tak? Jak dostawali się do niewoli, to osiedlali ich w Tracji i byli uznawani za znakomitych żołnierzy, właśnie można powiedzieć wojaków. I to jest dobry przykład właśnie tego, że oczywiście można wyznaczyć tutaj bardziej zwarte osadnictwo celtyckie, tutaj bardziej osadnictwo irańskie i właśnie koczownicze, ale te światy nie są odrębnymi, jakimiś zamkniętymi monadami, tylko się ze sobą przenikały i również na tym naszym pograniczu, prawda, przyszłym Rusi z Polską, czyli Małopolsce Wschodniej i Podkarpacie, dzisiaj Galicja właśnie wschodnia.
Czy ciebie nie zastanawia fakt, że takie społeczności, które umiały wydobyć rudę żelaza, obrobić ją, umiały handlować, miały takie umiejętności, know-how, że potrafiły wytworzyć takie przyrządy, jak te nożyce, siekiery, kleszcze i tak dalej, z jakiego powodu one prowadziły taki wędrowny tryb życia? Nie mogły być w jednym miejscu i tam w stałych swoich osadach sobie żyć? Mieliśmy jakiś problem? Z jakiego powodu, że takie rajdy po pół Europy wykonują takie ludy jak Celtowie.
Słuchaj, no...
Jakbym był Celtem, chciałbym się osiedlić i w spokoju, najlepiej blisko jakiejś rud żelaza.
Naukowcy i tak samo archeologowie zakładają, że generalnie ta ekspansja z Celtyki, z tej praojczyzny, była związana z tym, że no, była jakaś no, eksplozja demograficzna, przyrost duży. Prawdopodobnie właśnie fakt, że oni na przykład u nas, na naszych ziemiach jest żelazne, wprowadzają żelazo też do rolnictwa, radło na przykład, tak, pług z żelazem. I możesz szybciej, na większą skalę produkować rolnictwo, ludzie dłużej żyją, jest ich więcej i w efekcie, no, szukasz przygód ziemi i no, nowych wrażeń poza swoją ojczyzną. I w efekcie jesteś, odpatrzcie, od Szkocji po Azję Mniejszą. I od Hiszpanii po ziemię Ukrainy.
Czyli jak dobrze rozumiem, myśmy teraz w tym podcaście opowiedzieli o takiej grupie, która była zaawansowana technologicznie bardzo.
Bardzo.
Co im nie, ale mimo wszystko miała wszystkie dane, żeby osiąść w miejscu i stworzyć, wyobrażam sobie, państwo celtyckie, na przykład, zamiast tutaj Polan i Wiślan, myśmy mieli Celtów nad Gopłem, tak? No, sam mówiłeś, że byli, skoro nazwa prawdopodobnie.
No tak, ale opowiemy o tym w następnym podcaście, jak spojrzysz na mapę, podnosisz głowę i widzisz tą Jutlandię, Skandynawię i tam masz ludy germańskie. Mhm. I to będą bohaterowie naszego następnego podcastu. Jak zobaczysz, oni u nas mieszkali przez kilkaset lat. I nasi przodkowie, Słowianie, Polacy, będą się też uważali za potomków Wandali.
To już ostrzegamy, że za tydzień odcinek, który może wzbudzić niezłe emocje. Przypominam, że można do nas pisać. Zapraszamy do tego. Proszę komentować, proponować, dzielić się uwagami. Babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.